Teraz chciałbym jeszcze na chwilkę sięgnąć do Słowa Bożego, ale najpierw zadam pytanie. Z czym wam się kojarzy słowo wychowanie? Kiedy ktoś używa tego słowa, jakie są wasze skojarzenia? Wychowanie. Ciężka praca, dyscyplina, tak, jakieś wzorce. Tak, o, macie dobre skojarzenia, bo jak ja zacząłem sobie notować i przeglądać jakieś różne również internetowe skojarzenia, to wyszło mi dyscyplina, tak, to już tam z grubsza było, kara, lanie. No jak tu wychowywać bez kar i lania, no? No niektórzy są gotowi od razu otworzyć kilka tekstów Pisma Świętego, żeby nie żałować synowi rózgi. Ale byłem bardzo zdziwiony pewnego dnia, kiedy odkryłem, że hebrajskie słowo, które tłumaczone jest jako wychowanie, oznacza przede wszystkim w dosłownym, jako takie pierwotne rdzeń tego słowa, oznacza wskazywać, pokazywać. Więc wychowywać to znaczy przede wszystkim dawać dobry przykład. Czyli te skojarzenia, te, które gdzieś ja znalazłem, to dyscyplina, lanie, kara, to nie są dobre skojarzenia. Cieszę się, że wy macie inne. Bo dzięki temu jest szansa, że i słowo wychowanie, i cały proces wychowawczy będzie mógł przebiegać w ten biblijny sposób. Pamiętacie pewnego razu, to było zaraz po naszym powrocie, gdzie byliśmy w Indiach odwiedzając misjonarza, opowiadałem o tych bogach hinduskich, okrutnych bogach, a to udzielało się całemu społeczeństwu. Kiedy ludzie patrzyli na tych krwawych bogów, którzy żądali ofiar i byli groźni, pamiętliwi i cały czas karzący. Również ci ludzie stawali się do nich podobni. Kiedy my patrzymy na świat, który nas otacza, na nasze polskie społeczeństwo, ono jest również podobne do wyobrażenia tych bogów, w jakich ludzie wierzą. W ten charakter Boga, w jakiego ludzie wierzą. Jeżeli hinduscy bogowie byli okrutni, krwawi, ci ludzie również są bardzo podobni. Srodzy, nietroszczący się o drugich. W Polsce, kiedy ludzie wierzą, że Pana Boga można przekupić za pieniądze, również robią to na co dzień. Jaki obraz widzą, tak sami się zachowują. To jest ten biblijny model wychowania. To, co widzimy, to na co patrzymy, jakich bogów mamy, tak będziemy zachowywać się na co dzień. To kształtuje całe narody, ale to działa również w stosunku do każdego z nas. W drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale i wierszu 18, mamy zapisane takie słowa. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Być może ten tekst zabrzmiał dziwnie, to jest przekład z tej Biblii, którą cię najczęściej posługujemy, ale nieraz, żeby zrozumieć więcej, warto otworzyć inny przekład. Ja posłużę się przekładem z Biblii Tysiąclecia, która oddaje ten tekst w ten sposób. My wszyscy z odsłoniętą twarzą, czyli już bez żadnej zasłony, nic nam nie zasłania oczu, wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Dzięki temu, że zobaczyliśmy Pana Jezusa, my patrzymy na Pana Jezusa, czytając o Nim w Ewangeliach. Patrzymy na chwałę Pańską, patrzymy na to, jaki jest Pan Bóg. I tak jak czytamy w tym tekście, przez to patrzenie zaczynamy się zmieniać. Z chwały w chwałę. Patrząc na tą na ten niezwykły boski charakter. Zaczynamy być do Niego podobni. Wychowanie przez pokazywanie. Tak jak Pan Bóg nam pokazał. I to, co pokazał, stajemy się do Niego podobni. Tak samo i my, to, co pokazujemy, to inni stają się podobni do nas. Zmieniamy się w to, na co patrzymy. Na co patrzymy? Polsat? MTV? Może ktoś pomyśli, no nie, nie, ja takich rzeczy nie oglądam, tylko modę na sukces. To, na co patrzymy, stajemy się podobni. Już autorzy pism Starego Testamentu wiedzieli o tym. I tak na przykład w przypowieściach najmądrzejszy człowiek Salomon zapisał takie słowa. 22 rozdział, 3 wiersz. Rozważny zło widzi i odwraca się. Nierozważni tam idą i szkodę ponoszą. Co oglądamy? Czy lgniemy tam, gdzie jest zło, czy oglądamy to, co zmienia nasz umysł? W psalmie 119 i wierszu 37 psalmista modli się tak. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. To, na co patrzymy, zmieniamy się. To, czym się karmimy, stajemy się do tego podobni. Albo tak jak przysłowie, które znamy bardzo dobrze. Czym skorupka za młodu nasiąknie, na starość trąci. W jakiej atmosferze przebywamy, to nas przenika. Tacy się stajemy, podobni. Wychowanie przez pokazywanie, wychowanie przez oglądanie. Tą myśl potwierdza również Nowy Testament. W liście do Filipian w 4 rozdziale i 8 wierszu apostoł Paweł napisał takie słowa. Wreszcie, bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Nawet nie pisze, nie myślcie o tych innych rzeczach. Myślcie o tym, co jest czyste, dobre, co pochodzi od Pana Boga. Kiedy nasze umysły nastrajamy i koncentrujemy na to, co jest niewłaściwe, chcemy czy nie chcemy, nagle, za pierwszym razem byliśmy być może poruszeni, to nas uraziło, nasze poczucia estetyki, moralności i nasze religijne uczucia. Za drugim razem już nie ma tak dramatycznych odczuć, a za 10 razem już nam to nie przeszkadza. Przyzwyczajamy się. A co widzą nasze dzieci? Bo one w ten sposób się wychowują. One w ten sposób kształtują swoje charaktery, swoje umysły. To, co widzą, powtarzają. Co widzą w naszych domach? Ktoś kiedyś powiedział takie przysłowie, pewną psychologiczną zasadę zmieścił do takiego wesołego stwierdzenia, że dzieci są jak walizka. Co włożysz, to wyciągniesz. Nie wiem, czy jesteście gotowi się z tym zgodzić. Nie zawsze oczywiście wszelkie zasady i prawidła będą funkcjonować. No chociażby biblijna historia Adama i Ewy. Mieli dwóch synów, tych na początku, Kaina i Abla. No, jeden był dobry, drugi był zły. Takich samych rodziców mieli, tak samo ich wychowywali. No jeden dobry, drugi zły. No czasem nic nie zrobisz. Ale to przysłowie, to powiedzenie, to psychologiczne prawidło, że dzieci są jak walizka, ma coś w sobie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy patrzycie na rodziny, bardzo często, no, żadne odkrycie. Dzieci są podobne do rodziców i to nie w sposób tylko fizjologiczny, ale również charakterami. I niektórzy będą nawet mówić, o ten to cała mamusia, nie? A ten cały tatuś. Taki charakter, uparty albo coś tam, tylko te złe cechy najczęściej będą pokazywać. No i dlaczego te złe cechy? A dlatego, że my jako ludzie rodzimy się na tym świecie z upadłą naturą. Ciągnie nas grawitacja w tą złą stronę. W dobrą stronę jest trudniej, w dobrą stronę jest pod górkę. Dlatego dzieci łatwiej przejmują te złe cechy. Więc kiedy patrzymy nieraz na dziecko i widzimy to krzywe zwierciadło, no lepiej widać te złe cechy. Trudniej jest pracować nad tymi dobrymi. Trudniej jest zauważyć to dobro. Dlatego apostoł Paweł mówi, koncentrujmy się w naszym życiu, oglądajmy, jeżeli już mamy spojrzeć na lewo albo na prawo, to patrzmy tam, gdzie jest coś dobrego, coś wartościowego, coś miłego, coś szlachetnego. Coś, co będzie nas zmieniać w dobrą stronę, a nie w złą. Bo to jest nasz wybór, w którą stronę głowę odwrócimy. A kiedy my nasiąkniemy, zaczynają nasiąkać inni, ci, którzy są wokół nas. My patrząc na Pana Boga, stajemy się do Niego podobni. To jest Boża obietnica, to jest pewien niezwykły mechanizm, który tak działa, ale to również działa w domu. Ten drugi sposób. Na tej innej płaszczyźnie, rodzice dzieci. Kiedy dzieci patrzą na rodziców, stają się do nich podobni. Pewne elementy, których uczymy się w domu, w tych relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi, jesteśmy później gotowi przenosić na nasze relacje z Panem Bogiem. Czy Pan Bóg może mnie tak po prostu kochać zawsze? Nie, przecież Pan Bóg kocha tylko dobre dzieci, grzeczne. Jak jestem grzeczny i dobry, to Pan Bóg mnie kocha. A jak jestem niegrzeczny, to Pan Bóg się na mnie bardzo gniewa i zaraz będzie kara i będzie lanie i jeszcze nakrzyczy na mnie. No bo przecież tak było w domu, więc tak samo, taki sam jest na pewno Pan Bóg. I dlatego my jako ludzie wzrastając, te często domowe nasze ułomności przenosimy dalej na nasze relacje z Bogiem. Dlatego kiedy zrobimy coś złego, to zaczynamy się chować przed całym światem, przed innymi ludźmi, no i przede wszystkim przed Panem Bogiem. Bo Pan Bóg teraz tylko czeka, żeby nas złoić. Zasłużyliśmy. Teraz na nas się gniewa i już nas nie kocha. I to, w jaki sposób my jako rodzice wychowujemy kolejne pokolenia, to rzutuje na to, w jaki sposób te pokolenia, jakie mają świadomość i myśli o Panu Bogu. Jak trudno jest później odczarować ten stan nieprawdziwy i przekonać, że Pan Bóg kocha każdego człowieka, nawet kiedy jesteśmy niedobrymi ludźmi, nawet kiedy jesteśmy najgorszymi grzesznikami. I nieraz jest tak, że czytamy tę historię z Pisma Świętego o cudzołożnym, przepraszam, o marnotrawnym synu. Poszedł i najgorsze rzeczy robił. No ojciec powinien być na niego wściekły. A tymczasem ojciec czeka z otwartymi ramionami. I mówimy, jak to? No może ten ojciec źle wychowuje dzieci swoje. Może powinien coś mu tam do słuchu powiedzieć. A tymczasem ta postawa ojca zmienia to dziecko. To oczywiście jest wielka Boża mądrość, o którą rodzice muszą się modlić, żeby wiedzieć, kiedy przygarnąć, kiedy coś powiedzieć, kiedy zastosować dyscyplinę, jaką tą dyscyplinę. Ale tak ważne jest, żeby dzieci zawsze wiedziały, że rodzice kochają. Nawet kiedy karzą, to nie robią tego w gniewie, ale robią to dla dobra i ze złamanym sercem. Bo wierzę, że kiedy rodzic każe swoje dziecko, to również jemu serce pęka. Może dziecku pęka inna część ciała, ale rodzicowi serce. Temu rodzicowi, który kocha swoje dziecko. Inne takie domowe sytuacje, które przenosimy na nasze życie z Panem Bogiem. Czy Pan Bóg kocha tylko tych, którzy są idealni? Tacy święci z obrazka. No bo ja nie jestem. Skąd to się bierze? Być może w domu, może przeżywaliście takie sytuacje. Ja słyszałem, że kiedy przychodzi dziecko i mówi, że dostało 5, to rodzice się pytają, a 6 nie było? No ładnie jest, ale możesz, mogłeś się postarać bardziej. Nie wiem, czy znacie takie słowa, takie hasła, które gdzieś tam padały, może w waszych domach, a może niestety sami gdzieś je wypowiadaliście. Tymczasem Pan Bóg patrzy na każdego z nas. I nawet kiedy nie jesteśmy doskonali, to mówi, jesteś moim dzieckiem. I jestem gotów być z tobą, nawet jeżeli nie jesteś doskonały. I zapraszam cię do mojego królestwa, chociaż nie jesteś doskonały i doskonała. Czy to możliwe, że Pan Bóg zaprasza do swojego królestwa niedoskonałych ludzi? No, Pan Jezus zaprosił Łotra na krzyżu, najbardziej niedoskonałego ze wszystkich ludzi. I tak naprawdę to ci najbardziej niedoskonali, najbardziej tam się garnęli do Pana Jezusa, a On ich najchętniej przyjmował. Te najbardziej znane historie z Ewangelii i nasze życie, to życie w rodzinach. Bardzo często to później pokutuje, gdzie te domowe, trudne relacje przekładają się na dalsze, na późniejsze zrozumienie dzieci, jaki jest Pan Bóg. To naszym życiem pokazujemy innym, jaki jest Bóg. Słowa mogą być tylko czasem dobrym dodatkiem. To przede wszystkim nasze życie, to kim jesteśmy, nasze gesty, to jak gotowi jesteśmy pomóc usłużyć innym. To jest sednem Ewangelii. Najlepszym obrazem tego, jaki jest Pan Bóg, jest oczywiście Pan Jezus. Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, kiedy apostoł Filip zapytał, Panie, czy powiedział, poprosił, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Pan Jezus swoim życiem, swoim przykładem, swoim pokazywaniem wychowywał swoich uczniów. I oni patrząc na Jezusa, na to, jak On traktował innych ludzi, jaki był, oni się zmieniali. Bo zmieniamy się i wychowujemy innych poprzez przykład, poprzez pokazywanie. Tak ważna jest autentyczność. To, kim jesteśmy. Nie ma sensu udawać. No, na pewno w domu nie ma sensu udawać. No, jak długo ktoś by się tam gdzieś ukrywał i maskował? No, przed dziećmi wszyscy są tacy autentyczni. A dzieci mają wyjątkową umiejętność wyczuwania autentyczności. Wyjątkową. Dzieci nie oszukasz. Pastora oszukasz, starszego zboru oszukasz, ale dzieci nie oszukasz. Dzieci wyczują na kilometr. I ostatni tekst, który będzie takim kończącym, to fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Możecie otworzyć razem ze mną. Od 11 wiersza. Dzisiaj mówiliśmy dużo o błogosławieństwie, mieliśmy uroczystość błogosławieństwa. I to jest też fragment, którym Pan Jezus mówi, co jest największym błogosławieństwem. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od pierwszych tekstów Pan Jezus wymienia kolejne błogosławieństwa, a tutaj ostatnie z nich i wiersze późniejsze. Pan Jezus powiedział tak. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Co to ma wspólnego z wychowaniem, z jakimś przykładem, jakieś prześladowania? Dlaczego prześladowali Pana Jezusa? Ciekawe też, kto go prześladował. Religijni ludzie go prześladowali. Do kościoła nie mógł iść spokojnie, bo go chcieli zaraz ze skały zepchnąć. Prześladowali Pana Jezusa dlatego, że Jego życie było wyrzutem sumienia dla religijnych ludzi. Bo On był dobry. Bo On był uśmiechnięty. Bo On przygarniał grzeszników. A religijni ludzie jakoś nie mogli tego znieść. Religijni ludzie mieli swój obraz pobożności, a nagle przychodzi jakiś uśmiechnięty Jezus, który przygarnia dzieci, grzeszników. I tak naprawdę nic na Niego złego nie można powiedzieć, ale nas denerwuje. I Pan Jezus powiedział, i was będą prześladować. W innym miejscu mówi, nie jest sługa większy nad Pana swego. Jak Pana prześladowali, to i sług będą prześladować. I dlatego przez całe wieki chrześcijanie są prześladowani. Dlatego, że swoim przykładem Pan Jezus był wyrzutem sumienia dla innych. Kiedy przyjdzie pijak albo złodziej, to ludzie powiedzą, no taki tam jakieś słabości ma, ale to swój chłop jest. Ale jak przyjdzie ktoś, kto będzie o Jezusie opowiadał, to zaraz zębami będą zgrzytać. Przykład działa najbardziej dobitnie, bardziej niż słowa. Pan Jezus mówił dalej, wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Bo prawdziwe chrześcijaństwo nie ukryje się i wszyscy to zobaczą. Tak jak widzieli Pana Jezusa i Jego charakter, tak też zobaczą i niektórzy będą naśladować. Jedni będą zgrzytać zębami, a drudzy będą naśladować. Ale pokaz i przykład jest najlepszą lekcją. Dlatego, kiedy dzieci widzą w domu dobry przykład, rodziców, którzy razem klękają, modlą się, kiedy w domu są wspólne nabożeństwa, kiedy coś nie wyjdzie ojcu albo coś nie wyjdzie matce, to nie ma zaraz jakichś kpin, głupich docinków, ale jest jakaś pomoc i zrozumienie. Kiedy jest serdeczność wzajemna, to dzieci odczuwają tą atmosferę i wyrastają w takiej atmosferze. I są jakieś takie inne, może nie pasujące do tego świata, ale na szczęście pasujące do Bożego Królestwa. Prawdziwe chrześcijaństwo nie ukryje się. I ostatni fragment tego tekstu, 16 wiersz. Pan Jezus mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i aby chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I tak samo dzieci, kiedy zobaczą dobrych rodziców, kiedy zobaczą ciepło tych rodziców, to wierzę, że i one pewnego dnia, i im szybciej, tym lepiej, uwielbią Pana Boga, podziękują za takich rodziców. Również ludzie, którzy będą widzieli nas w tych różnych miejscach, przede wszystkim działających, bo słowa to jest na drugim miejscu. Słowa, można mówić dużo, ale przede wszystkim nasze życie, nasze czyny. Kiedy ludzie nas zobaczą, to co powiedzą? Czy będą chwalić Ojca w niebie? Jedni będą chwalić Ojca w niebie, drudzy będą zgrzytać zębami. I tak było zawsze, i tak zawsze będzie. Obyśmy byli tymi, którzy stoją przy Jezusie i dają Jezusowy przykład. I Jezusowi niech będzie chwała. Amen.